30 kilka stopni w słońcu, a wy wymyśliliście, że w Swołowie także plener artystyczny, ale kowalstwo tutaj przoduje. No i dodatkowo jeszcze ten żar potęgowany jest przez rozgrzane do czerwoności piece.
No tak, to już kolejny plener z kowalami ze Stowarzyszeniem Forum Kowalskie, z którym współpracujemy, które ma swoją siedzibę w naszej kuźni, zabytkowej kuźni z Pęplina. Dawid Gonciarz, kierownik Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Pomimo tej pogody, bo pogoda w sumie jest, my mówimy, nie muzealna. Muzealna to wtedy, kiedy są chmury, lekko pada deszczyk, to jest najlepsza pogoda na zwiedzanie, kiedy żar leje się z nieba, tak jak dzisiaj, no to ludzie wybierają plażę, aczkolwiek tak jak widzimy, wiele osób się tutaj kręci i podziwia, rozmawia, podziwia tajniki sztuki kowalskiej. Jest to jedna z nielicznych imprez na Pomorzu związana z kowalstwem. Także można tutaj przyjść, porozmawiać w swobodnej atmosferze z kowalami, którzy tłumaczą tajniki swojej pracy. Też muszę dodać, że co roku ta tematyka prac kowalskich jest inna. Oni robią rzeczy na nasze potrzeby. My stoimy akurat tutaj, jeżeli byśmy spojrzeli, to jest takie palenisko wykonane nad ogniskiem. Piękne kute w zeszłym roku, w tym roku okucia, zawiasy do wrót potężnych drewnianych, które będą montowane. Także elementy do ogniska, takie szpikulce do nabijania oraz jeden z napisów na budynek kuty, który będzie służył tutaj nam w muzeum.
Panie kierowniku, muszę zapytać, bo widzę tutaj nieopodal nas, dosłownie kilkadziesiąt metrów po drugiej stronie drogi, rośnie jak grzyb, a w zasadzie chciałoby się powiedzieć jak grzyby po deszczu, budynki, które pieczołowicie staracie się odtworzyć. Co to są za budynki, co tam będzie się mieściło, no i kiedy wielkie otwarcie?
A to tutaj mamy, jesteśmy już za półmetkiem prac remontowych w zagrodzie numer 13, jednej z najokazalszych, najpiękniejszych zagród w Swołowie. Budynek bramny, budynek inwentarski, stodoła, dom mieszkalny, budynek gospodarczy z piecami chlebowymi i taka przybudówka, która też została rozebrana i na nowo powstaje. No, tych funkcji będzie bardzo dużo, przede wszystkim funkcje wystawiennicze, wystawa pomorski, dom mieszkalny, pomorska technika maszyn rolniczych, otwarte magazyny zbiorów, druga kuźnia, która będzie wyposażona już w artefakty z lat powojennych, pracownia edukacyjna dedykowana zajęciom z gastronomii, z piecami chlebowymi, pracownia digitalizacji zbiorów, także no, te funkcje, tak jak powiedziałem, no, są wielorakie. Jesteśmy za półmetkiem, otwarcie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, pod koniec czerwca przyszłego roku.
Dlaczego warto odwiedzić jeszcze w te wakacje i nie tylko w te wakacje Swołowo? Co jeszcze mamy na tapecie?
No, zapraszamy niezmiennie rodziców czy dziadków z najmłodszymi pociechami. Każdy czwartek wakacji Muzeum Jako Żywo, któremu to wydarzeniu towarzyszy szereg imprez, warsztatów dla najmłodszych. Jeszcze zostały kolejne czwartki do końca sierpnia. Później powiatowo-gminne dożynki. No i największa impreza plenerowa w listopadzie, ale też największa impreza u nas w muzeum, czyli na Świętego Marcina najlepsza pomorska gęsina. Dawid Gonciarz, kierownik Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.
Tutaj wytapiamy stal damasceńską, bo prawdziwa stal damasceńska była wytapiana w tyglach. Tam w tym piecu jest wstawiony tygiel. Remigiusz Pacer, kierownik kuźni wodnej w Oliwie, oddział Muzeum Gdańska. Zapakowany kawałkami żelaza z odpowiednim dodatkiem na węglacza w postaci wiórków dębowych, które w procesie spalania zamieniają się w węgiel drzewny. Ten tygiel jest zamknięty szczelnie. Te żelazo w wysokiej temperaturze absorbuje ten węgiel, zamienia się w stal, topi się. Także tam w środku mamy temperaturę minimum 1450 stopni. Piekło to totalne. Ta stal musi się stopić, musi się odgazować grawitacyjnie, zanieczyszczenia wypływają na wierzch, następnie zamkniemy piec, zostawimy do bardzo powolnego krzepnięcia tej stali. Nie wyciągamy tygla, nie wylewamy tej stali do formy. Chodziło o to, żeby ona powoli zakrzepła w tyglu, uzyskała odpowiednią krystalizację. Węgliki żelaza z tego naddatku węgla nam tam pięknie wykrystalizują. Te węgliki żelaza docelowo, jeśli wlewek się uda, da nam piękny wzór na nożu czy też szabli, jeśli z tego wykujemy. I ten węgliki żelaza jako struktura bardzo twarda daje agresję cięcia, czyli piękny wzór stali damasceńskiej to jest tylko wypadkowa całego procesu. Chodziło o doskonałość, agresję cięcia przez przez twardość węglików, które będą w tej stali.
A proszę mi powiedzieć, bo radiosłuchacze nie widzą, mogą tylko podsłuchiwać. Mamy tutaj dość oryginalny piec, bo to jest glina. Z czego składa się właśnie to palenisko?
Po prostu rodzaj komina glinianego o wysokości 40 cm. Tam na dole jest ruszt, płytki szamotowe z otworami dmuchowymi. Jak widać, od miecha rura dmuchowa wchodzi pod ziemię, gdzie jest tak zwany popielnik wylepiony z gliny i dmuch powietrza od spodu przez otwory dmuchowe wchodzi nam do pieca. No i chodzi o to, żeby rozpalać węgiel drzewny. Mamy zważony ten węgiel, 25 kilo pójdzie nam na cały proces. W środku tygiel, wsad w tyglu jest 600 gram żelaza plus na węglacz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No w tym momencie, że tak powiem, tu mnie kolega zmienia, to jest tak zwane dymanie, czyli właśnie wtłaczanie powietrza z miecha przez rurę właśnie od spodu tego pieca, tego komina, żeby uzyskać jak największą temperaturę możliwą przy spalaniu węgla. No i trzeba to robić bardzo regularnie, bardzo skrupulatnie, żeby tą temperaturę utrzymywać, żeby nie było spadków temperatury, no bo to bardzo źle wpływa na później gotowy materiał.
Robicie wszystko siłą własnych mięśni, tradycyjnymi metodami.
Tak jest, trzeba się trochę napracować.
Nie ma lipy.
Nie ma lipy.
To zapytam w takim razie a propos lipy, bo mamy takie porównanie z produktami chińskimi. Czym różnią się wasze produkty, produkty waszych mięśni, od tych właśnie zakupionych gdzieś w markecie?
Od tych zakupionych w markecie przede wszystkim Chińczycy jeszcze nie produkują stali damasceńskiej, ale kto wie, bo jeden Chińczyk kupił ode mnie wlewek tej stali. Kto wie, czy nie po to, żeby zrobić badania struktury i czasem tej stali nie otworzyć. To było jakieś 5 lat temu, jak na razie na AliExpress ten wlewek się nie pojawił, nie ma tych produktów. Z tego względu, że to niestety jest proces bardzo kosztowny, czasochłonny, więc wątpię, żeby chcieli to otworzyć.
Jesteśmy w Swołowie, a po minie to z uciechy, bo jestem pierwszy raz. Jestem bardzo mile zaskoczony atmosferą, całym tym skansenem, organizatorami, że jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Robota idzie, a wszyscy są uśmiechnięci, nikt nie narzeka, że musi pracować. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Robimy z przyjemnością i uśmiechem na twarzy. My akurat robimy rzeczy, które, mam nadzieję, że przyjdą widzowie, bo w czwartek tak było, i dzieciom kujemy młotki i prosimy te dzieci, żeby nam pomogły w tym kuciu, bo ten młotek później im przekazujemy w prezencie i to jest tego dziecka wkład w ten młotek. Młotek ma dwie strony. W jedną z strony młotka może sobie coś wybić z głowy, ale drugim i wbić. Także edukujemy jednocześnie, tak jak sam skansen.
Jak to się stało, że zapałał pan miłością właśnie do kowalstwa?
Trochę tradycji rodzinnych, trochę sytuacja zmusiła, ale w tej chwili ja nie żyję z kowalstwa. Teraz kowalstwo jest dla mnie hobbystyczne, a jednocześnie cały czas przy metalu, pracuję przy metalu, przy obróbce. A kowalstwo dużo dało pewnego podejścia, szacunku do materiału, no i takich innych rzeczy, które zanikają. Dlatego te młotki robimy dla dzieci, żeby sobie kiedyś przypomniały, że w Swołowie, że jest takie fajne miejsce na ziemi, gdzie oprócz historii budownictwa i tkactwo i to wszystko, jeszcze kowale byli, którzy mu pokazali, jak młotek zrobić. Nazywam się Andrzej Sumara, jestem z Dolnego Śląska, ze Strzegomia, z granitowego serca Polski.
Przyjechaliśmy specjalnie, żeby zobaczyć tutaj ten plener kowalski. Ja nie będę ukrywała, że kiedyś uczestniczyłam w warsztatach kowalstwa i wiem, jaka to jest bardzo trudna praca, ale zrobiłam otwieracz do butelek, sama, własnoręcznie.
Czyli jest pamiątka.
Tak.
Dzisiaj ekstremalnie ciepło, a tu chłopaki widać w pocie czoła jeszcze dokładają do pieca.
Oni są chyba przyzwyczajeni, to już widać po nich, że...
Od dziecka pewnie szkolili się na ten zawód, znaczy w tym fachu. Kiedyś w każdej zagrodzie wiejskiej pewnie jakieś takie zalążki kowalstwa każdy chłop, każdy gospodarz w sobie miał. Więc zawód, profesja zacna. Zanikająca, ale zacna.
Fajnie, że w Swołowie coś takiego od wielu lat przecież się dzieje.
Zawsze tu jesteśmy, jeśli coś się dzieje.
A jak pan ocenia to? Bo tutaj rozmawiałem z przedstawicielami tego rzemiosła. Wszyscy mówią, że ich produkty biją na łeb i na szyję produkty, czy to z Chin, czy takie, które możemy gdzieś w markecie dostać.
Oczywiście. Wiadomo, że ta ciężka praca musi być nagradzana sowicie i jestem za tym, żeby jak najwięcej takich produktów i ich wytworów było na rynku. Pewnie warsztaty jeszcze kuźnie jeszcze istnieją i no, chwała za to. tym ludziom ciężkiej pracy. Piotrek Krembecki ze Słupska.
Grzegorz Krasiński, jestem prezesem Stowarzyszenia Forum Kowalskie. Szalejemy troszeczkę, podnosimy efekt cieplarniany. Jeden kolega, prawda, wytapia stal, drugi kolega kuje gwoździe, trzeci kolega kuje młotki. Jakość produktów wytwarzanych ręcznie przez rzemieślników, którzy robią to z pasją, jest zupełnie inna niż ta, którą możemy, prawda, kupić w markecie. Co do pytania, ilu nas jest? No, czynnych, kujących kowali jest ponad 30, natomiast wszystkich osób, łącznie z osobami towarzyszącymi, bo przyjeżdżają też tu rodziny, jest 50 parę osób, 56, tak, około.
Zawodowcy, amatorzy?
I zawodowcy, i amatorzy, tak, bo to ciężko tak naprawdę powiedzieć. Poziom amatorskiego kowalstwa w dzisiejszych czasach w Polsce jest zawodowy. To są ludzie, którzy robią naprawdę bułaty, którzy robią damasty, którzy robią naprawdę różne realizacje. Tak? Sam osobiście jestem zaawansowanym, prawda, amatorem, chociaż przez pewien czas było to moje główne źródło utrzymania. No, w tej chwili pracuję w szkole podstawowej, a kowalstwo to jest coś, co po prostu kocham i z czego nigdy nie zrezygnuję. I to jest no, coś, co lubię robić.
Dlaczego właśnie lubi pan to robić? Co sprawiło, że zapałał pan takim gorącym nomen omen uczuciem do właśnie tego rzemiosła?
No przede wszystkim tak, ja jestem z wykształcenia historykiem, to może miało pewien wpływ na moją tą decyzję. Dwa, lubię sporty siłowe, ale nie lubię pustego podnoszenia ciężarów, tak? Natomiast tu, gdy zmacham się, prawda, tym młotkiem, gdy no, pogrzebię w tym palenisku, tak? Gdy przerzucę tonę stali, to czuję się nie dość, że zmęczony pozytywnie, to jeszcze zrealizowany twórczo i to jest coś pięknego. Tak, tak, no każdy kowal raczej ma trochę tej siły w łapie, tak? To się mówi, no tak to wygląda.
Dziś mamy równie ważne wydarzenia na terenie właśnie muzeum. Jakie to i z czym są związane?
To jest nasza impreza cykliczna Matki Boskiej Zielnej, przypadająca 15 sierpnia. Zaczynamy jak co roku mszą świętą w naszym Swołowskim kościele. Święcenie ziół, kwiatów i z tymi bukietami ludzie przechodzą do zagrody Albrechta numer 8. Właśnie w tej chwili odbywa się przedstawienie teatralne. I temu wydarzeniu towarzyszy szereg warsztatów, pokazów, pokazy z koroną żniwną, tańców pochodu z koroną żniwną, które dawniej występowały na Pomorzu, warsztaty zielarskie, plecenia wianków, liczne wydarzenia właśnie towarzyszące dedykowane tej imprezie, oczywiście dodatkowo stoiska gastronomiczne, także mamy Matki Boskiej Zielnej przypadające święto religijne, wielkie święto religijne 15 sierpnia, no i kowale na plenerze kowalskim trzydniowym od piątku do niedzieli.
Oprócz tego, że mamy dzisiaj zielną, to jedno, ale przy tej okazji, oprócz tego, że możemy zadbać o swoje podniebienia i gusta kulinarne, to także możemy pięknie wyglądać. W co możemy się u was zaopatrzyć?
No przede wszystkim zrobię wykonaną ręcznie. Jak my mówimy na zajęciach terapii naszej, domowej, trochę ceramiki, trochę haftu, ale przede wszystkim drewno. Mąż tworzy i to jest jego dzieło. Od kolczyków w różnych rozmiarach, z różnego drewna, co jest bardzo ważne. Wszystkie wykonane ręcznie, naturalnie zabezpieczone tylko i wyłącznie olejem lnianym, czyli nie używamy żadnej chemii. Oprócz tego haft, który już wykonuję ja osobiście i trochę ceramicznych broszek, które są kolorowe, letnie, piękne, warto korzystać. Ula Markowska.
Co tutaj są za smakołyki, niech mi pani powie, bo pachnie przecudnie.
No ja kroję akurat w tym momencie ogóreczki na bułkę szarpaną.
Wyjątkowe rzeczy możemy właśnie tutaj zastać. Gdzie jesteśmy? Skąd przyjechałyście?
Przyjechałyśmy z Naćmierza, jesteśmy koło gospodyń Naćmierz. Przyjechałyśmy dzisiaj z mnóstwem bardzo dobrych rzeczy. Ciasta, dania gorące, naleśniki dla dzieci, dla dorosłych. Same smakołyki.
Można zadbać o podniebienie i o brzuszki, o gusta kulinarne na pewno. Jak pani ocenia właśnie to wydarzenie Zielna w Swołowie? Bo od wielu lat tutaj właśnie jak magnes ściąga turystów, ale także was.
Tak, jesteśmy tutaj już któryś raz z kolei, nie pamiętam nawet który. I zawsze jest wspaniale. Atmosfera jest wspaniała, goście są wspaniali, przychodzą, chwalą jedzenie, nie tylko nasze, jest wiele kół gospodyń, nie tylko nasze koło gospodyń, jest koło Spieńkowa i jeszcze inne, także każdy ma swoje smakołyki, swoje specjały. Wspaniała atmosfera. Dorota Bartosz, koło gospodyń Naćmierz.
Zielna w Swołowie ściąga nie tylko miłośników kulinariów, ale także tych, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrówko. Więc co możemy właśnie u pani dostać, co by nam w tym pomogło?
No przede wszystkim zakwas z buraka. To
już taki słynny zakwas buraka. Teraz są już młode buraki, więc zachęcam do wzmacniania odporności przed sezonem, kiedy nasze dzieci pójdą do szkoły. Ocet jabłkowy, bo już pierwsze jabłka są, więc ocet jabłkowy, który poprawi nam trawienie na przykład przy grillach, których się teraz często spotykamy. Oleje tłoczone na zimno, więc to jest już samo zdrowie. Takim fajnym wynalazkiem jest oksymel, czyli naturalny antybiotyk, też wzmacnia odporność. No, miody, musztardy, buliony, wszystko samo zdrowie na bazie soli kłodawskiej, warzyw, bez konserwantów i sztucznych barwników. Ewa Antoniak.
Nie tylko możemy zadbać o podniebienia, ale podejrzewam, że o własne zdrowie i urodę.
Tak, zgadza się. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Izabela Kierel. Prowadzę małą manufakturę ziołową Zelniceda, czyli Ziołowe Cuda. Na moim stoisku Państwo znajdą kosmetyki naturalne, różne maści na różne dolegliwości oraz również hydrolaty do pielęgnacji skóry, maceraty, różne olejowe. Zioła pozyskuję z własnego ogrodu ziołowego oraz z własnej ziemi. Tutaj mamy dużo pól, łąk, lasów, także zioła są, korzystam również z ziół dziko rosnących oraz również podlegam pod sanepid, także wszystko jest zalegalizowane. Uważam, że profilaktyka jest najważniejsza, także systematycznie, regularnie powinniśmy tu pić okresowo zioła na różne dolegliwości. Na przykład korzystajmy z ziół, które wspomagają trawienie, korzystajmy z ziół, które działają uspokajająco, wyciszająco. Na przykład takim ziołem jest rumianek czy melisa, znany nam wszystkim kozłek lekarski. Są to bezpieczne zioła. Możemy też stosować profilaktycznie dla osób po 35 roku życia, na przykład zgłogu, który wspaniale wspiera pracę serca. Więc ważne moim zdaniem jest profilaktyka i żebyśmy na co dzień korzystali po prostu z ziół. Możemy sobie nazbierać ziół z takich czystych, ekologicznych terenów, zaparzyć. Mnóstwo informacji Państwo znajdą na stronie blog doktora Różańskiego. Wystarczy wpisać zioło oraz hasło doktor Różański. Znajdą tam Państwo mnóstwo darmowych informacji potwierdzonych. Więc tam jest informacja, w jaki sposób można to ziółko sobie przygotować.
Ja prowadzę warsztaty stworzenia kadzideł ziołowych, także zapraszam tutaj jak najbardziej do stoiska. Jest wroty, czy jest, są trzy rodzaje bylicy. Jest pysznogłówka, jest dziewanna, więc trochę mówię, że tak powiem, co tutaj połączyć, w jaki sposób, jak tymi nitkami obkręcać, bo to się okazuje, że to wcale nie jest takie oczywiste. Potem sobie zabrać takie kadzidełko, można wysuszyć i zapalić w domu lub na zewnątrz i odpędzać komary. A jak się już spróbuje raz zapalić naturalne kadzidło, to do tych sztucznych zapachów to od razu się ucieka. Katarzyna Barszcz.
Robimy makatki z roślin, z ziół. Jest to alternatywny pomysł na suszenie ziół, czyli nie w takich zwykłych, klasycznych pęczkach, a poprzez zastosowanie techniki tkackich, czyli przeplatanie roślin w lnianą osnowę, tworzymy taką ścienną makatkę, która pachnie, służy nam przez cały rok sobie tutaj, może wisieć w domu, w kuchni bądź w korytarzu i pachnieć pięknie smołowem. Te wszystkie rośliny mają swój charakterystyczny zapach, zarówno kwiaty, jak i łodygi, liście. Używamy tutaj szałwi, używamy tutaj wrotyczu, krwawnika, bylicy piołun, czy czarnego bzu liście, mięta oczywiście, melisa, szałwia.
Dlaczego warto właśnie sięgać po zioła? Bo już tak dużo ludzi się przyzwyczaiło, że jak nawet boli nas głowa albo mamy jakąś lekką niestrawność, idziemy do apteki, ale okazuje się, że wystarczy jakaś dobra literatura i można poradzić sobie także z ziołami.
Tak, mamy tutaj spotkanie z profesorem Ziółko, tak zwanym, czyli profesorem Sobiszem, który tam siedzi pod namiotem. I rozmawialiśmy właśnie o tym, że chociażby wrotycz jest fantastycznym sposobem na odstraszanie owadów z domu. Wystarczy, że taka makatka będzie wisiała w okolicy drzwi czy okna, a ten wrotycz odstraszy nam muchę, komara i wszystkie niepotrzebne robactwa, których chcemy się pozbyć z domu. Chociażby lawenda, prawda? Wszyscy powszechnie lubimy lawendę, zapach lawendy, a nikt, no niewiele osób wie, że ona też ma te właściwości właśnie takie zdrowotne czy lecznicze. Anna Uszyńska, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.
Z kilku lat uczestniczę tu w warsztatach botanicznych dla mieszkańców, dla turystów Pomorza i sprawia mi to ogromną przyjemność. Zbigniew Sobisz, jestem doktorem habilitowanym, profesorem biologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Do tej pory były to warsztaty ziołowe, mieliśmy różnego rodzaju zioła, opowiadaliśmy o ich właściwościach, ale przede wszystkim chodziło o sporządzenie zielnika tych roślin ziołowych, znaczy nazywanych mianem zioło. Natomiast w tym roku, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, Brukseli, żeby mieć zajęcia z mieszkańcami, z turystami odnośnie roślin inwazyjnych. No w tym roku mamy stoisko dotyczące dwóch roślin inwazyjnych, mianowicie barszczu sosnowskiego i rdestowców, trzech, mianowicie ostrokończysty, sachaliński i pośredni. Również młodzież, która przychodzi na to stoisko, oczywiście wykonuje zielniki, ale z rdestowców, ponieważ sachaliński ma duże liście i nie mieściłby się na karcie alegatu. W związku z tym wpadliśmy na, nie powiem, genialny pomysł, żeby były to rdestowce japońskie ostrokończyste. Uważam, że te zioła mają takie dwojakie znaczenie, utylitarne do konsumpcji, ale przy okazji działają korzystnie na przykład na układ pokarmowy. Jak ktoś ma problemy gastryczne, może korzystać na przykład i z mięty, i z bylicy, bo przecież one działają tak przyspółczulnie na układ pokarmowy. Albo problem z nerkami. Ludzie biorą środki chemiczne na nerki, a wystarczy zrobić sobie napar z rdestowca ostrokończystego. Napar na bazie cukru i ociupiny, spirytusu i świetnie działa. Czy na przykład mają, ja pamiętam jak jeździliśmy z siostrą i z tatą na Kaszuby do babci, to pamiętam stały zapach w kuchni parzonej mięty. I tą miętę regularnie się, zamiast wody mineralnej gazowanej, piło się z swej roboty napar z mięty. I działał doskonale na układ pokarmowy. No bo gdyby nie ten dech, to by człowiek zszedł z tego świata.